Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Taki mamy historyczny widok z naszego balkonu. Widział pan
Przepiękny.
Zamek Królewski.
Jeden z najładniejszych w Warszawie.
Zamek Królewski w Warszawie. Walczę trochę z mikrofonem, dlatego ta myśl mi ucieka, ale może jakoś sobie z tym mikrofonem poradzimy. Tym bardziej, że panie profesorze, że tom pana najnowszego dzieła Historia i Kultura Krajów Trójmorza, Orzeł, Lew i Krzyż jest w naszym studio. Ten tom, w jaki sposób powstawała ta książka i dlaczego pan profesor zajął się kulturą i historią Trójmorza?
No, Trójmorze to jest hasło stosunkowo młode, natomiast historia Europy Środkowo-Wschodniej to jest, można powiedzieć, moja specjalność od pół wieku. Ja zaczynałem zainteresowanie całym tym regionem jeszcze pod koniec lat 70. na SGPiS-ie, prowadząc wykłady dla Amerykanów na ten temat. Więc i wtedy zacząłem wchodzić trochę tak po trochu coraz głębiej w historię tych wszystkich krajów. Wydałem zresztą po angielsku też taką krótką historię Europy Środkowo-Wschodniej w Instytucie Studiów Politycznych. Natomiast teraz chciałem przybliżyć czytelnikowi polskiemu nie tylko tę historię tak widzianą w całości, no bo ona tu i ówdzie można by ją wyczytać, bo były takie monograficzne historie. Historia Bułgarii, Rumunii, były takie całe tomy monograficzne. I wydawnictwo Trio też taką serię historii tych krajów w XX wieku wydawało. Więc historia całego tego regionu być może nie była w ten sposób opracowana, ale to, co chciałem zrobić, to żeby przybliżyć również wybitniejsze postacie z historii kultury. Znaczy takie, o których w Polsce może nie myślimy albo są mało znane, ale które z perspektywy właśnie tych krajów są pewnymi takimi wyznacznikami ich tradycji. Jeżeli Polaka zapytać, no jakie postacie z polskiej kultury byśmy wymienili, no to pewnie będzie Kopernik, Chopin, Kiri Skłodowska. Takie są postacie sztandarowe. No dobrze, a Estonia? A Bułgaria? Kogo byśmy wymieniali? Więc od razu to budzi pewne zastanowienie, zaskoczenie. Jeszcze z Węgier to jeszcze pewnie byśmy Kossutha może pamiętali, nie wiem kogo tam jeszcze, Liszt, ale z Czech, no to z Czech powiedzmy z wcześniejszej historii kultury pewnie słabo. Natomiast XX wieku, no to Hrabal czy Kundera, to są nazwiska w Polsce jakoś tam znane. Ale tych nazwisk ja chciałem, tych postaci chciałem wydobyć szerszą galerię i je pokazać na tle epoki. Znaczy, co one znaczyły dla tamtych krajów i dla ich tradycji. A więc na przykład pierwszy poeta, który pisał po estońsku. Jak Peterson, początek XIX wieku, student Uniwersytetu w Dorpacie wówczas, czyli dzisiaj Tartu. Bardzo taka no, niezwykła postać. Pierwszy poeta, który pisał po łotewsku. To był niewidomy chłop pańszczyźniany. Niezwykła postać. Jak ta naszą wyobraźnię o tym, jak, na jakim fundamencie literackim może się opierać kultura jakiegoś kraju. I tak dalej, i tak dalej. Takie zjawiska kulturowe, które czasami wydaje się, że można by sądzić, że dzielą nas, a ja uważam, że wręcz przeciwnie, powinny łączyć. Taką postacią w naszej historii jest Adam Mickiewicz przecież. Dla Polaków to w ogóle nie ma wątpliwości, kim on był, Polak, prawda? No dobrze, ale on pisał Litwo, ojczyzno moja, czyli jego ojczyzną była Litwa. A nazwisko rusińskie, Icz, patronimiczne. Inny przykład, taka bardzo popularna pieśń słowacka, Kopala studenku. Słowa słowackie to jest taka dosyć tragiczna chyba opowieść o dziewczynie, która patrzy do potoku, zagląda i chyba się utopi ze względu na zawód miłosny. Ale na tę samą melodię śpiewają polscy górale i Węgrzy. I teraz, czyja to jest melodia? Czy to ma znaczenie? ta melodia nas łączy jakoś. Przez Tatry ta melodia w gruncie rzeczy nas łączy, chociaż jest śpiewana po słowacku, po polsku i po węgiersku. Więc w tej książce ja starałem się wydobywać takie fenomeny kulturowe, które mogą nie tylko zaciekawiać i pogłębiać znajomość tych sąsiednich krajów, ale jakoś je zbliżać. Pytanie, które właściwie tutaj ciąży nad tą książką, to jest takie, czy historia musi nas dzielić, czy może również łączyć? To jest pytanie bardzo trudne.
To jest pytanie, które zadawaliśmy sobie i naszym gościom w czasie wielkiej wyprawy Radia Wnet. Wyprawa Trójmorska. Rzeczywiście poszukiwaliśmy takich tych rozmaitych wspólnych elementów w naszej historii, bo widzieliśmy, że ta historia krajów Trójmorza toczyła się swoimi torami. Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, gdzieś wspólnota była i gdzieś pamięć o pierwszej Rzeczpospolitej istnieje, czy to w Tallinie, czy to w Rydze, ale w Wilnie bardzo mocno przez chwilę wypierana, a teraz z powrotem odrodzona, o tym mówią litewscy ministrowie, od ministra energetyki, prezydenta, który był wczoraj w Warszawie z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, ale im dalej się oddalamy, tym więcej różnic i inny sposób patrzenia w ogóle i na historię, i na geopolitykę. Rumunia inaczej, Bułgaria w ogóle inaczej, w Helsinki, to już nie jest Trójmorze, ale Helsinki, pomnik Aleksandra II w samym centrum, Bułgaria, stolica, Sofia, pomniki cara i takie miasto, które jest wdzięczne Rosjanom za jakieś tam historyczne wyzwolenie. To wszystko jest bardzo trudne, ale panie profesorze, jednego odkrytego pewno wcześniej Polaka, ale dla nas to było odkrycie, Emilian Korytko. To jest bohater Słowenii z kolei, który powiedział Słoweńcom, że są Słoweńcami, a nie jednym z ludów monarchii, nieistotnych ludów monarchii
Habsburskiej. I on jest znany w Słowenii, ale czy w Polsce zna się Preszeryna?
No właśnie, bo to jest tak, że my z taką, bo Mickiewicz, a Miłosz, a Mickiewicz, a jeszcze te wszystkie nazwiska polskiej kultury potrafimy wymienić i pytamy się, a kogo pan zna z Polski? On, oczywiście odpowiedź to jest z Muzeum Narodowego w Bukareszcie, odpowiedź no właściwie to może Kieślowskiego albo kogoś, wymieniają bohaterów, ale głęboko nie siedzą w polskiej kulturze, tak jak my niewiele wiemy o tych bohaterach kultury i życia i historii naszych sąsiadów. Jak coś zmienimy, to może wtedy Trójmorze uda się wybudować.
No więc właśnie, bo ja myślę, że brak wiedzy czasami ułatwia utrwalanie takich stereotypów, które nas oddalają. Ja wierzę w to, że samo poznanie i zrozumienie odmienności to już jest krok naprzód. Ja myślę, że przede wszystkim takie wadliwe stereotypy wkraczają w pewne takie pole ignorancji. Natomiast jak poznamy tych ludzi, no to jakoś będą nam bliżsi.
I warto w takim razie zagłębić się w Orła, Lwa i Krzyż. Dlaczego taki tytuł?
To jest tytuł, taki nadtytuł pierwszego tomu. To książka właściwie jest historia kultury krajów Trójmorza. Pierwszy tom zatytułowaliśmy w ten sposób, bo to są symbole takie herbowe. Właściwie we wszystkich tych krajach mamy do czynienia z jakąś wersją orła, lwa i prawie wszędzie jest krzyż w symbolice tej herbowej. I wydaje mi się, że to jest dobry, taki bardzo skrótowy, symboliczny tytuł dla początków tej historii. No, trzeba będzie pomyśleć, jaki syntetyczny tytuł dać drugiemu tomowi.
A w drugim tomie co będzie?
W drugim tomie będzie historia XX wieku i początków XXI. Właściwie ja to doprowadzę do współczesności. Dodaję również cały rozdział duży o wschodzie Trójmorza, bo początkowo projekt był, że będzie tylko Trójmorze, no ale ja nie chcę zostawić Ukrainy i Białorusi zupełnie na marginesie. Więc w tym trzecim rozdziale, w tym ostatnim rozdziale drugiego tomu niestety bardzo trudny temat poruszam, to znaczy relacje polsko-ukraińskie w historii. i polsko-białoruskich. Czyli całe dziedzictwo pierwszej Rzeczpospolitej. No, po swojemu ja próbuję to obejrzeć, ale oczywiście wydaje mi się, że przede wszystkim to jest ważne, żeby zobaczyć, jak myślą Ukraińcy, jakimi stereotypami, ale również pojęciami operują Białorusini i dlaczego oni tacy są po prostu.
Tacy są, jacy są Białorusini, a jak, panie profesorze, pana zdaniem potoczy się dalej, skoro Ukraina padło, no to musimy zadać pytanie, jak pana zdaniem potoczy się ta wojna na Ukrainie?
Historycy zawsze są pytani o przyszłość i to jest trudne, żeby cokolwiek mądrego tu powiedzieć, bo jak wiemy z historii, o przyszłości można mówić z pewnym prawdopodobieństwem, a na pewno nie z pewnością. Ja obawiam się, że ta wojna jeszcze potrwa dłuższy czas i ostateczne rozstrzygnięcie będzie zależało od wytrzymałości, bo potencjał Rosji nadal jest ogromny i pytanie, kto pierwszy zużyje te swoje potencjały. Mam nadzieję, że Ukraińcy wytrzymają i że dzięki niezwykłej dzielności, wysokiemu morale ich armii, ostatecznie ta wojna dla Ukrainy skończy się pozytywnie.
Panie profesorze, profesor Wojciech Roszkowski jest w studiu. Teraz spróbujemy się połączyć z profesorem Markiem Drozdowskim, jeżeli jest przy telefonie. Panie profesorze, dzień dobry. Jeżeli jest przy telefonie, proszę, panie profesorze, pan profesor Marka Drozdowskiego nie ma przy telefonie, to w takim razie posłuchamy zespołu Manam. Jest taka piosenka, wiersz Szymborski, nic dwa razy się nie zdarzy. To jest taki też pewno zawołanie historyków, bo historia lubi się powtarzać, ale naprawdę nic dwa razy się nie zdarzy.
Radio Poranku.
Patronem dzisiejszego dnia jest Franciszek Salezy, święty Franciszek Salezy, patron między innymi dziennikarzy, profesor Wojciech Roszkowski w studio. Panie profesorze, wracamy do tematu ukraińskiego. Czy wierzy pan w taką możliwość, że Rosja, odwieczny tutaj rywal, czy to Rzeczpospolitej, czy to wszystkich innych krajów, które w jej sąsiedztwie się znajdują, zmieni się, że ta kremlowska dyktatura może upaść?
Nie, ja w to nie wierzę. Znaczy, Rosja była, jest i będzie taka, jaką widzimy. Czasami, wydaje mi się, nie chcemy zobaczyć, czy nie chcieliśmy zobaczyć, jaka ona jest. No i pokazała znowu swoją twarz, jak chyba przed I wojną światową. Aleksander Błok powiedział, że odwrócimy się do was, do Zachodu, azjatycką mordą. Nieładne określenie, ale niestety chyba prawdziwe. I pytanie, czy tę Rosję da się powstrzymać, osłabić na tyle, żeby w niej doszły do głosu, bo przecież z mapy świata Rosja nie zniknie. Pytanie, jaka ona będzie pod koniec tej wojny, po zakończeniu, nie wiemy tego. Naprawdę nie wiemy, tutaj spekulujemy. Chcielibyśmy pewnie, żeby tam jakieś siły bardziej kulturalne i bardziej normalne doszły do głosu. To w tej chwili wydaje się mało prawdopodobne, ale jeżeli Rosja naprawdę osłabnie, to ja to kiedyś nazwałem, no, Rosji potrzebna jest derusyfikacja. I to chyba oddaje sens tej całej sprawy, bo różne kraje były przez jakiś czas barbarzyńskie dosyć, a potem jakieś wkroczyły na drogę cywilizacji, więc może kiedyś jakieś siły tę Rosję cywilizują, ale pod warunkiem, że ta Rosja przestanie być mocarstwem. Jeżeli nie, to będzie nadal to samo.
Ale jak i kto miałby spowodować, żeby Rosja przestała być mocarstwem?
No, spekulujemy zupełnie, ale polityka Stanów Zjednoczonych wobec wojny na Ukrainie i wobec Rosji wydaje mi się uległa zasadniczej zmianie na początku poprzedniego roku, czy na przełomie 2021-2022. I pytanie dlaczego i co to oznacza? Tutaj ciekawą diagnozę postawił Rafał Ziemkiewicz swego czasu, mówiąc, że dla Stanów Zjednoczonych Rosja jako sojusznik Chin lepiej, żeby była słaba, niż żeby była silna. Niby proste, ale rzeczywiście to może jest właśnie przyczyna. Bo Chin, Stany Zjednoczone tak łatwo nie osłabią, natomiast sojuszników Chin, wydaje się, mogą przy pomocy Ukrainy. Stąd jest ta pomoc dla Ukrainy. Z polskiej perspektywy jest to oczywiście korzystne, ale jak długo to potrwa i czy ta polityka będzie skuteczna, oczywiście trudno przewidzieć.
I czy ta pomoc Stanów Zjednoczonych i ta determinacja administracji Bidena przetrwa próbę czasu?
Dokładnie, bo administracja Bidena no, sama ma ogromne problemy. Tam ta afera garażowa, była afera garażowa Trumpa, teraz jest afera garażowa Bidena, więc system polityczny państw demokratycznych jest bardzo wrażliwy w ogóle w polityce międzynarodowej i czasami od tych wewnętrznych jakichś zaburzeń może wiele zależeć w polityce międzynarodowej. Zobaczymy. Na razie wydaje się, że Stany Zjednoczone, w których jest ta głęboka polityka, jest jednak reprezentowana przez armię. I jeżeli w tej chwili dowódca amerykański realizuje tę politykę, to wydaje się, że to chyba jest coś bardziej długofalowego, ale oczywiście trudno przesądzać.
A jak pan profesor już dzisiaj cytowane słowa Sikorskiego odebrał, byłego ministra spraw zagranicznych.
O tym, że tak, rząd PiS-u chciał dzielić Ukrainę. Po pierwsze kłamliwe, po drugie wyjątkowo szkodliwe. Pan Sikorski nie ma na to żadnych dowodów. To jest czysta spekulacja.
Nie może mieć dowodów, bo to nieprawda.
Po pierwsze, nieprawda, więc trudno mieć dowody. A po drugie, jest to wyjątkowo szkodliwe, bo to jest to jest teza, która służy propagandzie kremlowskiej. To jest jak gdyby zupełnie na zamówienie Moskwy. To jest zdumiewające, jak były minister spraw zagranicznych potrafi wręcz szokować tak wyraziście rosyjskimi tekstami.
Nie po raz pierwszy.
Nie po raz pierwszy. Nie po raz pierwszy.
Jakie klasa polityczna powinna wyciągnąć z tego wnioski? Albo
wyborcy.
Wyborcy to jest jedno, ale ma swoich przełożonych w partii politycznej, swoich kolegów, z którymi chce wygrać wybory najbliższe parlamentarne.
A oni nie reagują.
A dlaczego?
No właśnie, dobre pytanie. Ja nie wiem, trzeba by ich pytać chyba, ale jest to wielce zastanawiające, dlaczego tego rodzaju tezy uchodzą panu Sikorskiemu zupełnie bezkarnie.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Orzeł, lew i krzyż. Historia, kultura krajów Trójmorza. Tom pierwszy, książka pana profesora Wojciecha Roszkowskiego, który był gościem Poranka Wnet. Poranek Wnet się za chwilę skończy. Dzisiaj jaki jest dzień tygodnia? Wtorek. Studio Kazimierz Gajowy i studio Bejrut po godzinie 9:00, tuż po wiadomościach. Potem raport z Kijowa. Paweł Bobołowicz i Dmytro Antoniuk są na miejscu albo w studio u Pawła Bobołowicza, albo w studiu Dmytro Antoniuka, albo w jakimś miejscu w Kijowie, w którym się obaj nasi dzielni reporterzy spotkają, a my wybierzemy jakąś krótką piosenkę, żeby państwu powiedzieć miłego dnia.